Razem łatwiej.
Tatiana Slowi, dzień dobry. Dziś zapraszam na relację z wyjątkowego wydarzenia, które odbyło się 5 maja. Wtedy właśnie obchodzony jest Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Z tej okazji self-adwokaci, albo bardziej po polsku samorzecznicy osób z niepełnosprawnością intelektualną, przygotowali seminarium, a w trakcie niego także debaty, wykłady i wystąpienia pod tytułem Nic o nas bez nas. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną podczas kursów przygotowane do tego, aby zabierać głos same w swojej sprawie i aby być ekspertami, bo nikt o nich lepiej o nich samych nie opowie. Przygotowywane są w ramach projektu, który prowadzi Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku. Nie pozostaje mi nic innego, jak oddać głos najlepszym ekspertom.
Jeszcze to pytanie zadałbym do Wiesi. Czy jak mieszkasz samodzielnie, to czy masz więcej Wiesia obowiązków?
No też mam.
Jakie?
No sprzątające na części wspólnej. We wtorki, w niedzielę i w czwartki.
To dobrze, bardzo się cieszę. Bardzo mnie to cieszy.
Jestem Oskar Mało Lepszy. Jestem self-adwokatem i cieszę się, że jestem dzisiaj na seminarium. My jako self-adwokaci przygotowywaliśmy się co środy w Psoni.
Co robiliście podczas tych zajęć?
Musieliśmy się przygotować w związku z tym dzisiejszym dniem i dla każdej osoby był wyznaczony panel. W związku z tym właśnie prowadzę panel o mieszkalnictwie.
Dzisiaj właśnie prowadzicie tę dyskusję i rozmawiacie na temat tego wszystkiego, co Was interesuje, z różnymi ludźmi. Co to są za osoby?
To są osoby, które wyprowadziły się od rodziny, bądź same mieszkają.
Powiedz mi, stresujesz się?
Trochę.
A o czym będziesz rozmawiał?
O mieszkalnictwie.
Przypomnij, bo słuchacze nie wiedzą, Ty też mieszkasz sam.
Tak.
Jak to jest?
Super. Bez rodziców.
Chociaż czasami rodzice pomagają, na przykład sprzątać.
Wygodniej bez rodziców mieszkać.
Wygodniej?
Tak.
Ale...
Jestem samodzielny, sam robię zakupy i asystenci mi pomagają.
A czego nie lubisz robić, jak sam mieszkasz?
Toalet.
W sensie sprzątać?
Tak. Lubię bardziej gotować.
Kasia Kwilman i poprowadziłam panel z osobami pracującymi oraz osobami, które poszukują pracy. Jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną.
No i jak poszło?
Stresująco, ale mam nadzieję, że ludzie byli zadowoleni. Pytałam o rzeczy, jak im jest w pracy, jakie mają trudności i dlaczego by chciały pracować.
A jak jest u Ciebie? Pracujesz?
Nie, jestem na rencie, chodzę do warsztatu terapii zajęciowej.
A chciałabyś pracować?
Jakby była taka praca dostosowana do moich potrzeb, to oczywiście.
A co chciałabyś robić?
Może w biurze, na przykład jakieś korespondencje, segregowanie, albo przenoszenie z poczty, albo pisanie na komputerze.
To jest taka wymarzona praca?
Nie wiem, czy wymarzona, ale myślę, że potrzebowałabym tenera i... Tylko trzeba było mnie by wprowadzić w te arkana, w te tajniki pracy.
To powiedz jeszcze, jakie są Twoje talenty?
Bardzo lubię, no talent to jest za dużo powiedziane. Chodzę na kurs malowania i uczę się malować, a w przyszłości moim marzeniem chciałabym mieć zamówienia i zlecenia, żebym mogła na zamówienie na przykład namalować jakąś pracę. Może to być zdjęcia, może być...
W mediach społecznościowych można znaleźć Pani
pracę. Tak, można znaleźć moje prace i zapraszam do polubienia i do oglądania mojego profilu. Kasia Chwilman.
Nazywam się Maciej Biłas, mam 22 lata, mieszkam we Wrzeszczu, lubię chodzić na spacery, słuchać muzyki, oglądać seriale i filmy.
Jaki to jest dzień dla Ciebie?
Ważny, bo jestem osobą z autyzmem.
Co chciałbyś, żeby ludzie, którzy nie mają autyzmu, nie znają nikogo w spektrum i tak dalej, żeby wiedzieli o Tobie?
Że jestem self-adwokatem, jeszcze chodzę do Bizona, to miejsce dla osób niepełnosprawnych.
Tam wiem, że miałeś między innymi kurs w restauracji, prawda?
Miałem próbkę pracy w kawiarni Len.
I czego się uczyłeś tam?
Jak zmywać naczynia i jak wyparzać je w wyparzarce.
Gdzie chciałbyś pracować?
Chciałbym pracować jako asystent osoby niepełnosprawnej.
Takiej z niepełnosprawnością ruchową, tak?
Tak.
Co byś lubił w tej pracy?
To, że mogę komuś pomóc, że mogę pomagać tej osobie chodzić na spacery, wsiadać do transportu publicznego, robić zakupy i gotować tej osobie.
Ty jesteś takim podróżnikiem, prawda?
Tak, byłem w Wietnamie z rodzicami.
Jak długo się leci do Wietnamu?
10 godzin.
To długa podróż, więc faktycznie jesteś też cierpliwy.
Tak, to był mój pierwszy lot w życiu, kiedy leciałem do Wietnamu.
Czy masz jeszcze jakieś marzenia, oprócz tego, gdzie chciałbyś pracować? Jakieś marzenia dotyczące twojej przyszłości?
Mam marzenie, żeby chodzić tak długo jak się da do Bizona i na self-adwokatów.
Dzień dobry, mam na imię Maria Draganczuk, mieszkam na Gąwalskiej z koleżankami, pracuję w restauracji.
Czym jest dla pani praca?
No, praca jest dla mnie zajęciem, które wykonuję przez trenera. Trener mnie wspiera. Nie codziennie, ale od czasu do czasu przychodzi i pyta się, czy sobie radzę. Ja odpowiadam, że tak, daję radę.
A co daje pani praca?
Praca? No, praca mi daje satysfakcję. Tym, że pracuję, mam zajęcie, też pieniądze mam, zarobki zarabiam. Odkładam, mam też oszczędności.
Jest coś szczególnego, na co pani odkłada?
Na czarną godzinę odkładam. Gdyby zabrakło na coś, na jedzenie czy na zakupy, to mam na oszczędności. Odkładam na oszczędności.
Wspomniała pani, że pani mieszka z koleżankami, czyli nie rodzice?
Tak, z koleżankami, na Grunwaldzkiej. Koleżanki są fajne, starsze są. Koleżanka obok, co ze mną przyszła dzisiaj, to jest starsza ode mnie. Wspomagane przez asystentów i kierownictwa.
Lubi pani swoje współlokatorki?
Bardzo lubię.
A co robicie, kiedy macie czas wolny?
Oczywiście, oglądamy telewizję, siedzimy na telefonach, sprawdzamy, czy są jakieś wiadomości.
O czym pani marzy?
Ja? Kiedyś zamieszkać na mieszkaniu socjalnym, samodzielnym.
Zupełnie sama?
Tak, oczywiście.
I co by pani wtedy robiła? Co jest cennego w takim rozwiązaniu?
No oczywiście bym się usamodzielniła. Zaprosiłabym koleżanki z mieszkania. Takie małą parapetówę na mieszkanie socjalne. No zobaczymy, jak to się kiedyś tam ułoży.
A pani wymarzona praca, bo wiem, że pani pracuje w restauracji. Jakby miała pani tak...
Kiedyś bym chciała pracować w hotelu gdzieś jako pokojówka. Kiedyś pracowałam w hotelu jako na stażu. Na Oruni z koleżanką odbywałyśmy taki staż. Nie codziennie, ale mieliśmy za to płacone.
To jest ta wymarzona praca?
Oczywiście.
Jakieś inne marzenia?
Chciałabym kiedyś polecieć do Anglii. Do Anglii? Mało tego, to do Francji też.
Co by pani wtedy robiła?
Pozwiedzałabym miasto, wieżę Eiffla, w Londynie całe miasto.
To czego pani życzyć?
Samych sukcesów, przede wszystkim w pracy.
Monika Szabla. Pracuje w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jest jedną z koordynatorek projektu, w ramach którego przygotowują się samorzecznicy lub, jak kto woli, self-adwokaci.
W tej chwili jest to projekt w naszym stowarzyszeniu rzeczywiście i spotykamy się z self-adwokatami, mamy cele wyznaczone, ale tak naprawdę to jest coś, co robimy już od lat w naszym stowarzyszeniu. Spotykamy się z ludźmi z niepełnosprawnością intelektualną. Po pierwsze po to, żeby sami byli świadomi swoich praw, bo często tak jest, że nie są tego świadomi, a po drugie po to, żeby przygotować ich do wypowiadania swojego zdania właśnie przy okazji różnych ważnych spotkań, seminarium, wizyt w radio, wizyt w, nie wiem, w urzędzie miasta, żeby mówili w swoim imieniu. I czy to zmienia? No, trudno się temu przyglądać, będąc w środku. Liczę na to, że się zmienia.
Bo wy jesteście takimi sekundantami, osobami, które wspierają. Jak często jeszcze, kiedy dzwonią do was na przykład dziennikarze, a może scenarzyści, może twórcy różni, a może autorzy jakichś aktów prawnych i tak dalej, a wy im podsuwacie self-adwokatów, czyli właściwie najlepszych ekspertów, oni mówią, a może nie.
To się zdarza, nadal się zdarza. Bardzo świeży przykład, byliśmy w Poznaniu na konferencji dotyczącej kręgów wsparcia, takiego modelu wspierania osób z niepełnosprawnością i była z nami self-adwokatka. I przyjechała telewizja zrobić wywiad i zrobiła tylko z ekspertami wywiad, chociaż bardzo prosiliśmy o to, żeby uwzględnili w tym krótkim jakimś tam, nie wiem, materiale telewizyjnym wypowiedź samej osoby z niepełnosprawnością. No to usłyszałyśmy, że mieli przewidziane tylko 3 osoby do wywiadu i nie uwzględnili. No więc to się zdarza nadal. To jest chyba taki przed nami jeszcze robota tak do zrobienia. I przed dziennikarzami pewnie i przed nami, żeby jednak się pchać bardziej w różne miejsca, gdzie można to robić.
Joanna Cwójdzińska, przewodnicząca Gdańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gdańsku.
To teraz powiedzmy, czym jest to stowarzyszenie, jak długo działa i co już udało się zmienić?
Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców w 1963 roku i bardzo szybko objęło teren całego kraju. A od 1991 roku, kiedy można już było się w naszym kraju stowarzyszać, przekształciło się w samodzielne stowarzyszenie, wówczas Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Dzisiaj, po tych 63 latach, mamy w Polsce 118 kół terenowych, a codziennego wsparcia udzielamy 32 tysiącom osób z niepełnosprawnością intelektualną. W latach 60. była walka o prawo. Proszę sobie wyobrazić, że prawo do edukacji dzieci otrzymały dopiero w 1998 roku. To znaczy w 1998 roku zaczął obowiązywać obowiązek szkolny. Do tej pory można było osoby, dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną po prostu zwalniać z obowiązku szkolnego. Te 30 lat później my już dzisiaj nie musimy walczyć o prawa, ponieważ osoby z niepełnosprawnością intelektualną i w ogóle z niepełnosprawnościami mają takie same prawa. Prawa człowieka, prawa wynikające z konstytucji. My możemy najwyżej prawnie to prawo odebrać, czyli na przykład ubezwłasnowolnić. Dlatego dziś nie mówimy o walce o prawa, tylko o respektowanie tych praw. O uszanowanie prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną do życia w społeczności, wśród ludzi, a nie obok ludzi. Czyli do włączającej szkoły, do otwartej przestrzeni publicznej, respektowanie prawa do pracy, do dokonywania własnych wyborów i do popełnienia błędów, prawa do wsparcia i prawa do swobodnej wypowiedzi.
Czy jest dzisiaj nadużywana na przykład kwestia ubezwłasnowolniania?
Jest nadużywana, ponieważ jeszcze tkwi w systemie prawnym przekonanie, że to jest dla dobra tej osoby z niepełnosprawnością, że mają to uchronić. Tak, na pewno uchronić może w jakimś sensie przed konsekwencjami wzięcia na przykład niekorzystnej pożyczki, ale jednocześnie odbiera prawa, część praw obywatelskich. A proszę mi powiedzieć, z jakiego powodu osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają nie być w pełni obywatelami naszego kraju? Czy nie mogą zawierać związków małżeńskich? Czy my przed zawarciem związku małżeńskiego przechodzimy jakieś testy? Ktoś nam bada IQ? Więc myślę, że cel, który chcemy osiągnąć instrumentem ubezwłasnowolnienia, równie dobrze można osiągnąć innymi nowoczesnymi instrumentami, między innymi formą wspieranego podejmowania decyzji.
A ten dzień, dzisiaj, to seminarium. Opowiedzmy słuchaczom, co tu się właściwie dzisiaj wydarza.
Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, czyli ich dzień, ich święto, w którym oddajemy im głos, w którym mówią, wysłuchajcie nas, jesteśmy wśród was, mamy swoje zdanie, mamy swoją opinię na wiele spraw, szczególnie tych, które nas dotykają i chcemy być słyszani. To już nie jest walka o prawo, pozwólcie mi mówić, tylko usłyszcie nas i weźcie to, co my wam mówimy, poważnie pod uwagę.
Czy ktoś was odwiedza?
Nie, mnie nikt nie odwiedza. Rodzina nie.
A przyjaciele i koledzy?
Tak, jak mam urodziny, to kogoś zaproszę na urodziny.
O, to bardzo miło. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam na 20-minutową przerwę.
Adrianna Ryszkowska, Mieszkam samodzielnie przy wsparciu opiekunów i asystentek. Moim zadaniem było dzisiaj prowadzenie konferencji i zapowiadanie gości.
Był stres?
Trochę stresu było, ale dałam radę, jak widać.
Gdybym mogła zapytać o to samodzielne mieszkanie, jaka była tego historia, z czego to wynika?
Wynika to z tego, że moja mama 2 lata temu zmarła, miała tędniaka, trafiła do szpitala. Na początku razem z siostrą tak naprawdę baliśmy się, co będzie, ale ja powiedziałam siostrze, że chcę zostać w domu i absolutnie nigdzie nie pójdę. I siostra powiedziała, że skoro chcę zostać w domu, to tak będzie. I wtedy się pojawiły właśnie asystentki i opiekunka, pani Lila.
Co lubisz w samodzielnym mieszkaniu?
Lubię to, że też jestem trochę bardziej niezależna, że mogę też sama decydować o sobie, o tym, co będę robić, kiedy, z kim. Nie muszę się pytać o zdanie, tylko po prostu sama o tym decyduję. Ja mam taką nadzieję, że dzięki temu, że też mieszkam samodzielnie, że tym pokazuję, że inni moi koledzy i koleżanki też mogą mieszkać sami, że kiedy ich rodzice odejdą, to że będą mogły przy wsparciu opiekunów i asystentów zamieszkać samodzielnie i wcale to nie musi oznaczać, że pójdą gdzieś do DPS-u, czy po prostu, że będą mogły mieszkać samodzielnie, tak jak ja.
A chciałabyś pracować?
Czy chciałabym pracować? Na razie o tym nie myślę. Myślałam kiedyś o tym, żeby założyć firmę dietetyczną, ponieważ skończyłam taką szkołę, ale na razie o tym jeszcze nie myślałam. Na razie jestem zadowolona z takiego życia, jakie mam, że właśnie chodzę na zajęcia z self-adwokatów, na zajęcia wokalne i na ćwiczenia. To jest na razie moje życie i z tego jestem zadowolona.
Nazywam się Bartłomiej Durski.
Ostatnio spotkałam Cię w pracy, dzisiaj spotykam Cię na konferencji. Jesteś bardzo zajętym człowiekiem.
To prawda, Tatiana.
O czym dziś opowiadałeś?
Dzisiaj opowiadałem o pracy, co ja robię w pracy. Pracuję w Tomy Kawiarnia Gdańsk. Tam robię kawy, herbaty, zmywam naczynia oraz myję też podłogi w kawiarni i wyrzucam sieci i sprzątam toalety.
Czym dla Ciebie jest ta praca? Co ona Ci daje? Jak się czujesz dzięki niej?
Dzięki tej pracy czuję się bardzo dobrze i mogę też zapisać sobie zamówienie, co trzeba zrobić, na przykład cappuccino czy caffè latte.
A o czym marzysz?
Marzę, żeby utrzymać pracę w kawiarni i być pewnym siebie.
Chyba jesteś pewny siebie, dzisiaj wystąpiłeś przed publicznością.
Tak.
A czy praca coś zmienia w życiu człowieka?
Praca właśnie też daje też drugie życie i dzięki temu to można potraktować jako rehabilitację też.
Uczy Cię nowych rzeczy?
Tak, i uczy się też właśnie przed wystąpieniem też publicznym, jak zapowiadam koncerty czy wernisaże.
A czy to Cię stresuje?
Nie, nie stresuje mnie to. Co mi daje zadanie za szefowa, to je wykonuję w 100%.
Czy jest coś, co powinny wiedzieć osoby, które nie znają osób z niepełnosprawnością intelektualną, sami tego nie doświadczyli, są tymi ludźmi gdzieś z boku. Czego oni nie wiedzą, a czego powinni się dowiedzieć?
Powinni się dowiedzieć, że są na przykład warsztaty terapii zajęciowej czy środowiskowy dom samopomocy, albo też są też miejsca pracy też dla osób niepełnosprawnych, w chronionych miejscach pracy.
Dlaczego warto zatrudnić osobę z niepełnosprawnością intelektualną?
Myślę, że warto zatrudnić, ponieważ ta osoba może się sprawdzić na danym stanowisku pracy.
Gdybyście chcieli Państwo wesprzeć Koło Psoni w Gdańsku, wystarczy zgłosić się do stowarzyszenia. A dzisiejszą audycję przygotowała i przedstawiła Tatiana Slowi.
Razem łatwiej.